co najbardziej tak utkwiło mi w pamięci, mi się spodobało, jak to strażnik świątyni Heli mówił do Samuela. Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. Niestety nasz strażnik świątyni, ksiądz proboszcz, nie mógł nam tego powiedzieć, dlatego tutaj stoimy, między innymi ja, i będziemy czynić swoją posługę. A tak by fajnie było, jakby tak proboszcz choć raz powiedział, idź synu, połóż się spać, odpocznij. Ale moi kochani, tak żartem, żeby tak trochę się rozbudzić, ponieważ dzisiaj w Ewangelii i w Piśmie Świętym Starego Testamentu mamy bardzo ważne dwie rzeczy. Imię. Bóg woła Samuela po imieniu. Kiedy przyszedł Szymon do Chrystusa, jak czytamy, Chrystus obejrzał na niego i rzekł: Szymonie, synu Jana, będziesz miał na imię Kefas, Piotr, skała. Dlatego też każdy z nas dzisiaj, siedząc czy stojąc w świątyni Pana przed ołtarzem Chrystusa, ma swoje imię i jesteśmy wołani po imieniu. I tym bardziej, kiedy człowiek nie jest anonimowy, a dla Chrystusa nikt z nas nie jest anonimowy, tym bardziej zwracamy się w sposób szczególny, pomimo tych sobot naszych, które przygotowujemy się i przeżywamy, te soboty Królowej Polski od września, aby nasze serca, dusze, nasze rodziny, nasze społeczności, a może nawet naszych zbuntowanych sąsiadów, żeby odmodlić i przygotować na to wielkie wydarzenie, które będziemy przeżywali w maju. I bracia i siostry, czujmy się wezwani po imieniu, w szczególny sposób dzisiaj, kiedy pochylamy się nad kolejnym artykułem ślubów jasnogórskich. Przyrzekamy, umacniać w rodzinach królowanie Syna Twojego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. W tej drugiej części, wybaczcie, dzisiaj nie będę poruszał, nie będę się nad tym pochylał, bo byłoby to chyba zbyt trudne na dzisiaj tak od razu i zbyt bolesne dla nas wszystkich, bo przecież jest to przyrzeczenie o wychowaniu młodego pokolenia w wierności Chrystusowi, o obronie tegoż pokolenia przed zepsuciem i otoczenia tegoż pokolenia młodego czujną opieką rodzicielską. Postawmy tu kropkę i przejdźmy do pierwszej części tego artykułu. Otóż kiedy spojrzymy na całokształt naszego odniesienia do Pana Boga, do Kościoła Świętego, kiedy spojrzymy na, a tak bez emocji, bez jakiejś tam egzaltacji, na takie złożenie, takie żeby upodobnienie pewnych przeżyć i wydarzeń ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu i z dzisiejszego czasu, to można by było wysnuć, oczywiście nie wszyscy muszą się z taką osnową zgadzać, jaką ja chciałbym teraz przedstawić. Otóż, kiedy spojrzymy na pięcioksiąg Mojżeszowy, to mamy tam pewne takie wydarzenia. Bóg w pewnym momencie, patrząc na totalny rozkład, na jakieś takie totalne rozpasanie, powiedzmy, wszelkich narodów świata, zaistniał w historii zbawienia człowieka. Można by było wziąć tak zwany model kazania dialogowanego, ale wolę, jakby nie, bo jeszcze ktoś by naprawdę mądrze odpowiedział, wtedy ja bym nie wiedział, co zrobić. To ja tak sobie sam będę pytał i sam się będę odpowiadał. No, Pan Bóg wpadł na pomysł i wybrał sobie naród. No wybrał. A że to akurat był naród izraelski, żydowski, no to przypadek, no przypadek, nie o tym będziemy rozmawiać. No i ten Pan Bóg, jak już wybrał sobie tego narodu, ten naród, to obdarował go wszelkimi podarkami, wszelkimi łaskami. Między innymi różnymi, powiedzmy, jest to dosyć naród otwarty na łaskę Bożą, na Słowo Boże, chociażby w przymierzu dzisiaj, kiedy czytaliśmy o Samuelu, Heli. Również od otrzymał ten naród takie umiejętności, chociażby taką umiejętność zawiadywania dobrami materialnymi, czyli po prostu pieniędzmi. Ten naród przy tej okazji, jak już został wybrany i został obdarowany, to można było się zapytać, jak mu było temu narodowi, kiedy ten Pan się nad nim pochylił. No, moi drodzy, no dobrze było narodowi żydowskiemu. No. No, bogacił się, funkcjonował, wszystko sobie układał po swojej myśli, więcej. Jemu było w pewnym momencie za dobrze. Następne pytanie brzmi, i cóż zrobił naród żydowski, jak mu już było za dobrze? Odwrócił się od Jahwe. I w którymś tam kolejnym momencie, jednym, drugim, trzecim, czwartym, ulepił sobie złotego cielca. Albo zaczął stawiać sobie na przykład takie dziwaczne, tak zwane w ówczesnych czasach ołtarze bogini Asztarty. Czyli również odwracał się od Jahwe, odwrócił się od jego prawa i odwrócił się od moralności. Stał się narodem niemoralnym, bezbożnym i bezesnym. I co wtedy Jahwe zrobił? A w ucho swoje dzieci wybrane. Raz poszli do niewoli, drugi raz poszli do niewoli, trzeci raz poszli do niewoli. Za każdym razem była to taka triada, takie w koło wojtek. Jak to do dzisiejszego czasu przystworzyć, moi drodzy? Być może moje porównanie jest zbyt daleko idące, ale proszę w tym momencie o wyrozumiałość. Ale gdybyśmy spojrzeli na czas funkcjonowania i istnienia naszego państwa, naszego narodu polskiego, od momentu, kiedy nad jeziorem lednickim wojowie Mieszka I chrzest przyjęli i w historię istnienia życia narodu polskiego, w historię zbawienia naszych pradziadów i nas obecnie żyjących, wszedł Pan Jezus, Syn Boży Jezus Chrystus, ze swoimi łaskami, darami, ze swoim Kościołem, ze swoimi sakramentami, z tym wszystkim, co może i chce z miłości i w miłości człowiekowi podarować. Naród polski przyjął. I nawet, kiedy byśmy czytali bez emocji naszą historię narodową, można by było się dopatrzeć pewnych darów Bożych, łask, a nawet, w cudzysłowie dużym postawić, tezę, że byliśmy narodem wybraństwa. Bo przecież przez wiele wieków to Polska była przedmurzem chrześcijańskiej Europy, przed pogańskimi Tatarami, Turkami i innymi zapędami moskiewskich carów. Można by to było w różny sposób, ale czasu nie ma. I teraz przechodzimy już do dzisiejszego momentu. Moi drodzy, czas powojenny to też jest swoisty czas wybraństwa naszego narodu dla tego kawałka świata. Tak jak naród wybrany był i jest i pewnie nie daj Boże zostanie narodem wybranym do końca istnienia świata i wszechświata, tak my możemy się czuć w pełnym świetle, cudzysłowie, wybranymi powojennymi. Dlaczego? Prosta rzecz. Przecież w tak zwanych krajach demokracji ludowej, oprócz Polski, udało się komunistom we wszystkich innych krajach Kościół zniszczyć, zlikwidować. Robili to w prosty sposób, bandycki. Zamykali, rozstrzeliwali, mordowali. Kościoła nie było. Niszczyli i rozbijali, powiedzmy, struktury instytucjonalne, czyli kościoły, klasztory, zabierali ziemię, budynki itd. U nas też to robili, ale nie w takim momencie. I w takim skali. Jakby spojrzeć bez emocji, bez jakichś takich zwady, to w Polsce, tylko tu i u nas, Kościół Święty Katolicki Chrystusowy ostał się prześladowany, poobijany, nadwyrężony, ale ostał się mocny w całości. I przetrwał te parędziesiąt lat komunizmu całkiem w dobrej kondycji. A Kościół co to jest? Kościół to nie tylko hierarchia, biskupi, proboszczowie, wikariusze, to nie tylko zakonnicy i zakonnice, ale to również lud Boży. A zatem jeśli spojrzymy na to z Bożej perspektywy, Kościół to Chrystus. My tworzyliśmy to ciało Chrystusowe. W ostatnim czasie dostaliśmy jeszcze więcej tego daru Bożego i łaski Bożej. Dostaliśmy wspaniałą postać powojenną księdza kardynała Stanisława Stefana Wyszyńskiego. Po dziś dzień ogromna większość, szczególnie nas, równolatków bądź starszych, z estymą wspomina tego wielkiego, wspaniałego i świętego hierarchę Kościoła Polskiego, nazywając go chociażby prymasem Wyszyńskiego. No z czegoś to się bierze. Z jakichś powodów my jednak mieliśmy w tamtym czasie zaufanie, a po dzisiejszy dzień mamy wielki podziw dla tego wspaniałego kapłana i duszpasterza. Gorzej, kochani, Pan Bóg tak nas sobie upodobał, że nawet dał nam papieża. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki jeden. Święty już jest. Jan Paweł II, ja był kardynałem w Krakowie, Karol Wojtyła. Pan Bóg go nam dał, podarował go tam. Za co? Za wierność Kościołowi i jego pasterzom. Za wierność Bogu i Matce Najświętszej. Za uszanowanie mimo trudnych warunków i umiejętność wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi przy Bogu, miłowaniu Kościoła i ojczyzny własnej. Mieliśmy również i inne dary, trudniejsze, boleśniejsze. Za miedzą jest wspaniały grób błogosławionego męczennika Solidarności. Trudny czas, trudny okres, trudny podarunek, ale jakżeż blisko. Nie trzeba jechać na drugi koniec świata. Można się przespacerować do ogrodów Kościoła Świętego Stanisława. Moi drodzy, i cóż dalej? Znaczy, można powiedzieć krótko, porównując do tego Starego Testamentu, Polakom było w miarę dobrze, ale w ostatnim 25-leciu jest tym w ogóle całkiem za dobrze. A zatem na wzór narodu wybranego, co zrobił polski naród w ostatnim czasie? Odwrócił się od Chrystusa i jego Kościoła. Kiedy spojrzymy po całokształcie, procentowo ogromna rzesza naszych rodaków nie ma za wielkiej chęci ani estymy współpracować z Chrystusem w dziele zbawienia duszy własnej. I tak jak czytamy, przyrzekaliśmy za czasów księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako my naród, jako my wspólnota chrześcijańska, wierząca i praktykująca, umacniać w rodzinach królowanie Syna Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Bracia i siostry, ileż razy my sami potrafimy uklęknąć i sławę powitanie do serca Pana Jezusowego odmówić. Właśnie po to, by nasze rodziny były na wzór nauczania kardynała Wyszyńskiego, Bogiem silne. Dlaczego mamy taką degenerację współczesności? Dlaczego mamy taką degrengoladę rodzin? Bo Boga w nich nie ma. Bo nasze rodziny w dużej mierze, może naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, a może gdzieś dalszych kuzynów czy sióstr ciotecznych i braci, pierwsze co zrobiły, to ze swojego istnienia rodzinnego wyprowadziły Pana Boga. Postawili Go do kąta, jak niepotrzebną szczotkę. No bo przecież Pan Bóg przypomina o obowiązkach. Nie zabijaj, to jeszcze da się zrobić. Chociaż, kiedy spojrzymy na różnego rodzaju prawidła i ustawy, można to robić bez żadnego ale. No nie kradnij. Mój Boże, 3/4 urzędników nie mogłoby zasiadać na swoich urzędach. I tak dalej, i tak dalej. Można by było te wszystkie Boże prawidła przypominać, ale po cóż? Zbyt bolesne. Pierwsze, co się stało, stało się to, że ludzie zaczęli być bezbożni. Niepotrzebny jest Pan Bóg w modlitwie codziennej. Niepotrzebny już jest Pan Bóg w odwiedzinach i w obecności na mszy świętej. Niepotrzebny jest Pan Bóg w sakramentach świętych. I nasze rodziny. Rodziny, które bardzo często przeżywając i zderzając się z nowoczesną rzeczywistością, boleśnie doświadczają upadku, rozkładu, rozwodów, rozbicia. Bardzo często powodem tych bolesnych przeżyć jest zwykłe bezeceństwo. zwykłe niezachowanie prawa Bożego, nie pożądaj żony bliźniego swego. Można się kłócić, można księdza znielubić, ale takie jest prawo. Bronić czci imienia Bożego. Ile razy my sami pozwalamy sobie na nieestetyczne i nieeleganckie żarty. Ile razy my sami, my tu siedzący, wierzący i praktykujący, spożywający Pana Jezusa prawie że co tydzień, pozwalamy, aby w naszej obecności urągano Bogu i Jego imieniu, aby urągano Kościołowi i Jego pasterzowi, bo jest to politycznie poprawne. Bo obrona jakakolwiek tychże wartości Bożych, ponadludzkich, jest dla nas dzisiaj bardzo często szalenie niewygodna, bo a nuż by nas wzięto za osoby bliskie Kościoła, a nuż by nam przypięto łatkę moherów ryzykowych, albo jeszcze jakąś innych. Po co? Po co się narażać? Po co sobie tracić przyjaciół? Po co wstrzymać jakąkolwiek dysputę z innymi, którzy mogą sobie nad tymi właśnie wartościami pourągać? Wszczepiać w umysły i serca dzieci Ducha Ewangelii. Moi drodzy, jednym zdaniem proszę bez obrazy. To, że dzisiaj bardzo wielu ludzi, starszych, dziadków, rodziców, narzeka sobie i wspomina, jakoś przeżywa osobiście, głęboko w sercu, że ich dzieci i wnuki żyją daleko od Kościoła. Nie chcą żyć w rodzinach, nie chcą sakramentu małżeństwa zabierać. Nie chcą chrzcić, ani nie chcą wierzbowania przyjmować w młodoletnim wieku. To wybaczcie, ale to jest nasza wspólna wina. Bo przecież ktoś tych dzieci, te dzieci, ktoś te wnuki, ktoś ich urodził, ktoś je wychowywał, ktoś je w pewnym momencie zostawił na pastwę współczesnego, bezbożnego świata. Wycofał się. To była kiedyś mama, tata, dziadek i babcia. Nigdy nie zapomnę, też byłem młodociany, zbuntowany, no bo jakżeż było inaczej. Kiedy ojciec zobaczył, że pewna granica owego buntu się zbliża, posadził mnie przy stole, a że lat było już naście, wystarczająco dużo, mówi, patrz synaczku, zapal ze starym, a ja ci to wszystko wytłumaczę, jak pasterz krowie narodu. No to słuchałem. Mało, żebym się papierosem nie zakrztusił, bo to był pierwszy raz w życiu, że można było z ojcem zapalić. Mówi, lepiej pal tu, jak masz palić w szkole i po stodołach, i po innych klatkach stodowych. Dobra. Drugie. Pamiętaj, syneczko. Za tymi drzwiami rządzi system. Chcesz mieć hulajdusza, piekła nie ma? Mamusia ci spakuje walizki, da ci kanapkę, ja ci dam na miesiąc czasu, żebyś sobie mógł przeżyć. I idź sobie, syneczku, z Panem Bogiem precz. Ale jeśli ma być tak, że żyjesz u mnie, jesz za moje, śpisz u mnie, uczysz się za moje, mieszkasz w moim, to syneczku, póki będziesz u mnie, będzie po mojemu. A po mojemu to jest to, 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 to i to. Ilu we współczesnym świecie rodziców stać jest na to, żeby taką deklarację miłości rodzicielskiej i odpowiedzialności dało dzieciom i wnukom? I tu postawmy kropkę, bo to jest tylko pytanie, na które ja osobiście nie znam odpowiedzi. I miłości ku Tobie przyrzekamy strzec prawa Bożego. Moi drodzy, jedną z odpowiedzialności tej materii, tego artykułu, to jest nasza odpowiedzialność nie tylko katolików, nie tylko chrześcijan, nie tylko członków Kościoła Chrystusowego, ale obywateli. Bo to my, naród, dajemy i wybieramy przedstawicieli narodu, którzy z różnego powodu ustalają i uchwalają prawo bezbożne. Odrębne od 10 przykazań jako prawa uniwersalnego. I to my też, bądź wybierając, bądź nie wybierając, mamy odrobinę odpowiedzialności za to, jakim prawem dzisiaj posługuje się prawo. Prawo państwowe, prawo stanowione. przecież każdy katolik, nawet ci, którzy zostali postawieni na najwyższych stanowiskach, nie tylko kościelnych, ale i państwowych, jako dzieci Chrystusa, zawołani na chrzcie świętym po imieniu, mają obowiązek święty strzec prawa Bożego. Prawa, które stanowione będzie dla wszystkich innych, które jest lampą na drogach krzywych i zakrętach naszego żywota. Jesteśmy i przyrzekaliśmy za czasów księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego strzec obyczajów chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa. Zostało z tego tylko choinka, został opłatek, święcone jajka, czasami przyjście na uroczystość Niedzieli Palmowej czy Matki Gromicznej Bożej. Czasami przyjście na środę popielcową, żeby ksiądz posypał głowę popiołem. Ale kiedy przychodzi czas zwykłego Dnia Pańskiego, spotkania z Chrystusem w miłości i z miłością w niedzielę, to wtedy jakoś te obyczaje chrześcijańskie nam przeszkadzają i nas uwierają. W obyczajach ojczystych, moi drodzy, można by było następne pół godziny gadać. Ale dzisiaj, kiedy bardzo wielu z naszych braci i sióstr, ochrzczonych, zawołanych po imieniu przez Chrystusa w dniu chrztu, odchodzi od przestrzegania i przeżywania obyczajów chrześcijańskich, to równocześnie i równorzędnie bardzo często i bardzo wielu z nich odchodzi od przestrzegania obyczajów naszych ojczystych. Bo nie można tego rozdzielić. Bo Polska od ponad 1000 lat jest również wybraną ojczyzną Chrystusa. Tylko czy dzisiaj my nawet, czy dzisiaj my, ludzie wiary, ludzie wierzący i praktykujący, jesteśmy jeszcze w stanie powrócić się do tego wielkiego wyzwania, jakie przedstawił nam wszystkim ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Jesteśmy w stanie, moi drodzy. Jesteśmy w stanie. Tylko wszyscy, jako jeden wielki, święty, apostolski Kościół, o którym za chwilę będziemy mówić w wyznaniu wiary, jesteśmy zobowiązani każdego dnia, każdego poranka albo każdego wieczora modlić się o opamiętanie i o nawrócenie dla najbliższych, dla społeczności, dla kapłanów, dla współwyznawców, dla współmieszkańców parafii i dla wszystkich naszych rodaków o opamiętanie i o nawrócenie do tego, abyśmy umieli umacniać w naszych rodzinach królowanie Syna Jezusa Chrystusa. Abyśmy umieli bronić Jego imienia i czci Bożego. Abyśmy umieli wszczepiać w umysły serc dzieci naszych Ducha Ewangelii. Abyśmy również umieli i chcieli w naszym życiu doczesnym i codziennym strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.